Czyli Radio Głos, bardzo serdecznie witam pana ministra Jarosława Sellina, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam.
Cieszymy się bardzo, że w nasz czwartkowy poranek możemy się spotkać i porozmawiać. Mówi się, że najbliższe wybory są jedne z najważniejszych w historii Polski. Dlaczego?
Tak, rzeczywiście tak się mówi, a premier Mateusz Morawiecki 1 października w Katowicach nawet zadał takie pytanie, bo na ogół się spieraliśmy o to, jaka jest Polska, czyja jest Polska, a on zapytał, czy będzie Polska. To brzmi bardzo poważnie, ale moim zdaniem jest to pytanie jest uzasadnione, dlatego że przed nami wybór następujący. Albo będziemy się twardo bić o polskie interesy i będziemy też pilnować naszej suwerenności w tych obszarach, które nam się należą jako suwerennemu państwu, albo dojdzie do władzy ekipa, która się zgodzi na zlikwidowanie weta w Radzie Europejskiej, czyli centralizację władzy w Unii Europejskiej, czyli decydowanie o wszystkim, co się dzieje we wszystkich krajach w Unii Europejskiej, w Berlinie i w biurokracji brukselskiej. Moim zdaniem nasi oponenci polityczni na to pójdą. Pod presją Niemiec i Francji, zgodzą się na likwidację weta. Druga sprawa, która nam grozi, to likwidacja polskiej waluty. Jestem przekonany, że my, wiedząc, jakim walorem jest polska waluta, polski złoty, jak on nam umożliwia elastyczną politykę gospodarczą, społeczną i widać, że mając narodową walutę, my się rozwijamy lepiej w ostatnich latach niż te kraje, które mają euro, że ulegną presji, znowu Niemiec przede wszystkim, nasi oponenci polityczni, żeby to euro jak najszybciej w Polsce wprowadzić. Kolejna kwestia to reparacje wojenne. No już mamy od roku dokument, który jest profesjonalny, z którego merytorycznością nikt nie polemizuje, nie dyskutuje. Wszyscy uważają, że on jest naprawdę dobrze przygotowany, dobrze obliczony. Moim zdaniem tu trzeba bardzo konsekwentnej pracy, wieloletniej być może, żeby Niemcom uświadomić, że z takim krajem jak Polska warto wyczyścić sprawy z przeszłości i współpracować bez tego balastu. Jeśli dojdą do władzy nasi oponenci, schowają ten temat głęboko do szuflady, bo Donald Tusk, Platforma Obywatelska, bo to oni są naszymi realnymi oponentami, za dużo zawdzięczają Niemcom, również w ostatnich 8 latach w walce z prawicowym polskim rządem, żeby ten temat stawiać. To będzie temat bardzo głęboko schowany do szuflady. I kolejna kwestia, taka mocno dyskutowana w tej kampanii, to pakt imigrancki. Jeżeli my chcemy bronić nie tylko siebie, ale Europy. My bronimy Europy na wschodniej naszej granicy. Zbudowaliśmy zaporę, żeby ten szlak nie był drożny dla nielegalnych imigrantów ekonomicznych, którzy mają zalewać nie tylko nas, ale inne kraje Europy. My z naszego zobowiązania się wywiązujemy. Trudniej jest od strony Morza Śródziemnego, ale jeżeli pakt migracyjny w takim kształcie, jak znowu proponują Niemcy i Bruksela, zostanie przyjęty, to będzie zachęta dla kolejnych gangsterów, dla kolejnych handlarzy ludźmi, żeby organizować ten szlak do Europy, bo będzie dowód na to, że wystarczy się dostać, gdzieś tam w jakimś kraju europejskim będziecie ulokowani, ale już będziecie w tej Europie. My musimy jako Europa, jako całość wyraźnie temu postawić tamę i pokazać, że mocno bronimy naszych granic, żeby to źródło tej nielegalnej imigracji nie po prostu wyschło. My nie jesteśmy przeciwni przyjmowaniu ludzi w potrzebie. Udowodniliśmy z uchodźcami, choćby prawdziwymi wojennymi uchodźcami ukraińskimi, jak pięknie potrafimy pomagać. Tylko proszę zwrócić uwagę, uchodźcy ukraińscy, głównie kobiety i dzieci, przychodzili do punktu granicznego w Polsce, meldowali się z polskiej straży granicznej i prosili o wpuszczenie do naszego kraju. Inaczej się zachowują nielegalni imigranci ekonomiczni. Oni już na samym wstępie łamią prawo. Jakimiś lasami, jakimiś łąkami się przedostają i tak dalej, i tak dalej. Na to normalne, suwerenne państwo sobie pozwolić nie może. I to też jest taki wybór. My twardo chcemy bronić polskich granic, nie chcemy też mieć kłopotów, takie jakie mają kraje zachodniej Europy, jeśli chodzi o nieroztropne przyjmowanie nadmiernej ilości nielegalnych imigrantów ekonomicznych, w dodatku z egzotycznych, a często kulturowo odległych krajów, bo widzimy, jakie kłopoty z tego powodu ma zachodnia Europa. My jesteśmy krajem bezpiecznym i chcemy to bezpieczeństwo Polakom gwarantować. Nasi oponenci na pewno zgodzą się na pakt migracyjny.
Dlatego też tak ważne jest referendum, prawda?
Tak, to jest jedno z ważnych pytań referendalnych, jedno z czterech, bo uważamy, że to polski rząd wzmocni. Jeżeli Polacy w referendum odpowiedzą, że nie życzą sobie nielegalnych, podkreślam, imigrantów, bo normalną politykę legalną migracyjną to mamy prawo prowadzić. Przyznawać wizy, przyjmować uchodźców prawdziwych, wojennych i tak dalej. I to czynimy. Natomiast jeśli będziemy ulegać tej presji, żeby przyjąć niemądry pakt migracyjny, jeszcze obłożony karami finansowymi, to wypowiedzenie się w tej sprawie milionów Polaków w postaci referendum bardzo wzmocni polski rząd. My wtedy to możemy położyć na stole i powiedzieć hola, hola. Nie możemy na to pozwolić, bo naród sobie tego nie życzy.
Mówiliśmy już o tym, że te reparacje są jak najbardziej, do tego trochę chcę wrócić, potrzebne. Dużo jest jeszcze przestrzeni, w której w Polsce jest nieodbudowanych zabytków, jeszcze po stratach wojennych?
No, zabytki wymagają ciągłej opieki i mecenat państwa tutaj za naszych rządów jest bardzo aktywny. Ja sobie wyliczyłem, bo 8 lat rządzimy i porównałem z naszymi poprzednikami. Myśmy przeznaczyli na zabytki w ciągu tych 8 lat 5 miliardów 700 milionów złotych. 5 miliardów 700 milionów. Nasi poprzednicy, Platforma Obywatelska, 700 milionów złotych. Różnica 5 miliardów. Taka jest różnica wrażliwości w tej sprawie. My jesteśmy bardzo wrażliwi, bo uważamy, że zabytki są pewnym takim wehikułem czasu. Nasi przodkowie zostawili nam coś bardzo cennego w postaci materialnej, pięknej, gdzie jest zaklęta też jakaś historia. My mamy obowiązek o to zadbać, żeby przekazać naszym potomkom, bo to są po prostu piękne rzeczy, w których jest zaklęta, ja powtarzam, jakaś historia, o której można opowiadać. Więc uważamy, że to jest po prostu jedna z najistotniejszych części dziedzictwa narodowego, taka materialna część dziedzictwa narodowego. Dlatego jesteśmy tak bardzo na to wrażliwi. To nawet ma pewien walor ekonomiczny, zadbany zabytek przyciąga, można go promować, ludzie przyjeżdżają do małej wsi, do miasteczka, gdzie taki na przykład piękny kościół jest historyczny, trochę czasu spędzają, mogą zajrzeć do lokalnej kawiarni, zatrzymać się w lokalnym hoteliku albo w pensjonacie, czy w gospodarstwie agroturystycznym. To też zabytek jest też taką dźwignią czy motorem rozwoju lokalnego życia gospodarczego. Też to rozumiemy, nasi oponenci niestety średnio to rozumieli.
Mieliśmy też wczoraj okazję w Pelplinie wieczorem uczestniczyć w pięknym koncercie związanym z promocją też rodziny Ulmów. To też wielki wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby nie tylko budować zabytki zewnętrzne, ale też, żeby budować też ducha w polskim narodzie, prawda?
Tak, artyści oczywiście są wspierani przez moje ministerstwo, zwłaszcza jak przychodzą z bardzo dobrym, profesjonalnym i cennym projektem. I rzeczywiście kiedyś okazało, że będzie ten niezwykły rok, w którym Kościół rzymskokatolicki wyniesie na ołtarze niezwykłą rodzinę Ulmów, która w całości została zamordowana przez Niemców za pomoc Żydom. I będzie wyniesiona ta rodzina na ołtarze pierwszy raz w historii Kościoła 2000 lat liczącej. Cała rodzina jest wyniesiona na ołtarze. Że to jest tak niezwykła historia i tak dużo opowiadająca o polskiej mentalności, o przeżywaniu wartości chrześcijańskich w polskich rodzinach, że trzeba o tym opowiedzieć w różnych formach i między innymi właśnie wybitny polski muzyk Darek Malejonek zgłosił się z takim projektem cyklu pieśni, które dotyczą Polaków ratujących Żydów, a zwłaszcza rodziny Ulmów, z wybitnymi artystami. Oczywiście nie mieliśmy żadnych wahań, od razu uznaliśmy, że trzeba taki projekt dofinansować. I już od kilku miesięcy ci artyści z tym projektem jeżdżą po Polsce. Wczoraj zawitali do Pelplina. Ja drugi raz ten koncert wysłuchałem, pierwszy raz w Kościele Świętej Brygidy w Gdańsku, teraz tu. I zawsze się wzruszam, bo te teksty są naprawdę niesamowite, opowiadające te poruszające historie i wybitni artyści, zwłaszcza wokalistki, których skupił wokół siebie Darek Malejonek, wybitne profesjonalistki, takie jak Marika, jak pani Itkowska, jak siostry Melosik. To jest też po prostu niesłychanie profesjonalny poziom. Także cieszę się, że to mogło wybrzmieć wczoraj w Pelplinie. Sala w Młodzieżowym Centrum Kultury była pełna. I myślę, że się wszyscy wzruszyli podobnie jak ja.
Na koniec trochę małe kij w mrowisku. Czy politykowi przeszkadza bycie wierzącym, czy pomaga?
Mi pomaga, bo ja pojmuję politykę jako działanie na rzecz dobra wspólnego. To jest moja podstawowa definicja polityki. To nie jest żadne pole dla mnie. Żadne pole rywalizacji nadambicjonalnych ludzi, którzy kierują się cynizmem czy egoizmem. Dla mnie to jest praca dla ludzi, na rzecz dobra wspólnego. Rozpoznawanie roztropne, co jest potrzebne, co trzeba naprawić, co trzeba zreformować, co trzeba zaproponować, co powinno się zaproponować i realizowanie tego, czyli program po prostu, polityczny program konkretnego środowiska. Moim zdaniem dzisiaj moje środowisko, Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, udowodniliśmy to w ostatnich 8 latach, mamy najlepiej rozpoznane to dobro wspólne i wiemy, jak je realizować.
Zatem życzymy powodzenia w najbliższą niedzielę. Gościem w studiu Radia Głos był pan minister Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz także generalny konserwator zabytków. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże, i dziękuję za zaproszenie.